Słuchajcie, chcę, żebyście otworzyli Ewangelię Marka, drugi rozdział. W Nowej Biblii to jest strona 1230. Drugi rozdział Ewangelii Marka. Historia sparaliżowanego, którego czterech przyjaciół przyniosło do Jezusa. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza do 12, ta historia jest tutaj zawarta, że Jezus był w Kafarnaum i dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym, nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa, siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi, to obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego chołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Niezwykła historia, która nas zachęca do wiary i pobudza w nas wiarę. Słuchajcie, Jezus już był na tyle głośno o nim, że kiedy pojawił się w domu, to zeszło się, tutaj czytamy, o tylu ludzi, że nawet poza domem stali. Poza domem stali, tłum się zrobił, ścisk, tłok wielki i na to wszystko przyszło czterech niosących paralityka. I tu się pojawił problem, bo jak go teraz do Jezusa przynieść w momencie, kiedy ludzie się tłoczą, a nikt nie chce przepuścić? Być może najpierw próbowali: przepraszam, czy się jakoś przecisnę? Ale każdy się tłoczył, każdy chciał być jak najbliżej, tak? Ludzie myśleli o sobie, to ja chcę coś zobaczyć, może ja mam swoją potrzebę. I ci ludzie napotkali na przeszkodę w postaci tłumu. Czytamy o tym, że nie mogli się przedostać do Jezusa, bo był tak wielki tłum. Nie mogli przedostać się do Jezusa, bo był tak wielki tłum. Może próbowali najpierw, my tego nie wiemy, możemy się domyślać, że skoro jest napisane, że nie mogli się przedostać, to znaczy się, że chcieli to najpierw zrobić, wykorzystać normalne możliwości, może kogoś przeprosić, może powiedzieć: zobacz, taka sytuacja, może nas tu jakoś przepuścicie, proszę Państwa. Ale proszę Państwa, nikt nie chciał przepuścić. Taka sytuacja, tak? I to jest moment, w którym, wiecie, taką aluzję poczynię. Czasami ludzie, tłum zatrzymuje nas, żebyśmy przybliżyli się do Boga. Ludzie są w stanie zablokować dla wielu, że nie przyjdą bliżej Boga. Zniechęcą się, no bo jak tutaj? Może my zrezygnujemy, może nie wiem, może wieczorem. Ludzie wyjdą, to może spróbujemy innym razem. Będziemy pilnować, jak Jezus gdzieś wyjdzie, czy jak. Oni tego nie wzięli pod rachubę. Ale wielu ludzi, tak jak tych tłoczących się tam, już szczególnie na zewnątrz, którzy wiedzieli, że się do środka nie dostaną, oni się tylko tam tłuczyli, tak? Jakby poniekąd zamknięci w tym schemacie, że trzeba się tłoczyć, bo co innego można w tłumie zrobić. Ale kiedy patrzymy na Ewangelię, to widzimy wiele razy sytuacje, gdzie ludzie mogliby teoretycznie, tak, powstrzymać innych przed zbliżeniem się do Boga. I zwróćcie uwagę na to, że bardzo często również w naszym życiu, czy życiu ludzi, których znamy, to właśnie inni ludzie zatrzymują ich na drodze do Boga. Że inni ludzie potrafią zniechęcić, żeby przybliżyć się do Boga. Jak widzisz tych innych ludzi, to się odechciewa. Ja w moim życiu tak miałem, że miałem wielką awersję do Pana Boga, jeszcze jako niewierzący chłopak młody, ze względu na innych ludzi, którzy się wokół Niego tłoczyli. Wokół Jezusa. Ale patrząc na ewangeliczne historie, zwróćmy uwagę na takiego ślepego Bartymeusza. Siedział gdzieś tam przy drodze, Jezus przychodził, on o tym usłyszał i zaczął krzyczeć: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A co ludzie zaczęli robić? Cicho! Zamknij się! Nie przeszkadzaj! To zaczęli robić, uciszać go. Ale on się nie dał uciszyć. A zwróćmy uwagę na przykład na Syrofenicjankę, tą pogankę, która miała chorą, opętaną córkę i która prosiła Jezusa, żeby zmiłował się nad nią, a uczniowie mówili: odpraw ją, krzyczy za nami, przeszkadza nam. Zresztą sam Jezus niejako z pozoru chciał też odprawić. Taka sytuacja podobna zdarzyła się z dziećmi. Jak dzieci chciały przyjść do Jezusa, ludzie mówili, sami uczniowie odganiali dzieci, tu nie przeszkadzać, nie przeszkadzajcie tutaj Panu, tak? Taka grzesznica, która przyszła do domu znanego faryzeusza, prostytutka. Co ludzie robili? Krzywym okiem się patrzeli. Fuj! To on pozwala, żeby ona, taka kobieta go dotknęła. Taka grzesznica świętego dotknęła nauczyciela, tak? Wszyscy inni to czuli wstręt. Czy on nie widzi? On nie ma rozeznania, kto to jest? Nie wie? Albo taki Zacheusz. Też ludzie się tłoczyli. To, co zrobił? Wlazł na drzewo. Wiecie, wielu ludzi powiedziało, tak nie wypada. Głupio, żeby szacowny pan celnik wdrapywał się na drzewo, tak? Jak to będzie wyglądać? To sobie ludzie pomyślą o tobie. Także często bywa tak, że inni ludzie potrafią zatrzymać wielu ku temu, żeby oni się przybliżyli do Boga. Ci ludzie chcą się zbliżyć do Boga, ale napotykają ścianę w postaci tłumu ludzi im w jakiś sposób nieprzychylnych. Ludzi, którzy im mówią, ty tego nie powinieneś robić. To tak jak jeszcze inna historia ewangeliczna, była kobieta, która cierpiała na krwotok. Ona ukradkiem przecisnęła się gdzieś przez tłum, żeby dotknąć się tego skrawka szaty Jezusowej, wierząc, że to jej pomoże. Ale jej tego nie wolno było robić. Oj, oj! Dlaczego ona to robiła ukradkiem? Bo gdyby ludzie wiedzieli, że ona tą ma tą dolegliwość, to wszystkich wokół siebie czyniła nieczystymi. Więc ludzie potrafią zatrzymać innych na drodze do Boga i często tak jest, że ludzie się zniechęcają, widząc innych ludzi, ich postawę. Tu cię nie przepuszczą, nie dopuszczą cię do Jezusa, bo sami się tłoczą. Każdy myśli niejako o sobie. Inni cię odrzucają. Innych powstrzymuje ten lęk, co sobie ludzie pomyślą. Co sobie ludzie pomyślą o tobie, kiedy zachowa się w taki czy inny sposób. Ślepy Bartymeusz nie dał się uciszyć. Im głośniej krzyczeli na niego, żeby się zamknął, tym on głośniej krzyczał. Synu Dawidowy! Ulituł się nade mną. Chciał przekrzyczeć tych ludzi. I udało mu się. Syrofenicjanka nie dała się odtrącić i odrzucić. Pomimo, że uczniowie mówili wprost, ją, wiecie, tam strzepnąć, nie, odepchnąć ją. Co ona tu robi? Idź precz, kobieto, nie przeszkadzaj. Nie dała się temu zatrzymać. Doszła do Jezusa. Chociaż nawet sam Pan Jezus ją pozornie odtrącał. A ta kobieta, która właśnie cierpiała na ten kwotok, nie bała się złamać zwyczajów i zrobić czegoś, czego jej nie było wolno zrobić, żeby tylko zbliżyć się do Jezusa. Tylko Zacheusz nie bał się wdrapać na drzewo, nie bał się swoich ograniczeń, że jest niskiego wzrostu, że nic nie zobaczy. On chciał zobaczyć Jezusa, ponieważ nie mógł przez ludzi, bo pewnie wszyscy byli więksi od niego, no to się wdrapał na to drzewo. Zobaczył Jezusa, zobaczył. I nie tylko to, bo Jezus zjadł u niego kolację w domu. A czterech przyjaciół nie przyjęło do wiadomości, że się nie da. Że nie da rady dojść do Jezusa. Nie przeciśniemy się przez ten tłum ludzi. Czasami jest tak, może nawet dzisiaj jest w życiu któregoś z nas tutaj, że w jakiś sposób ludzie nas powstrzymują. Zobaczcie, znowu ta grzesznica, ta prostytutka. To było w publicznym miejscu, jak ona obmywała stopy Jezusa. Ona miała zupełnie gdzieś, co sobie ludzie o niej pomyślą. Co ona robi? A była pośród ludzi, którzy nieprzychylnym okiem na nią patrzeli, oj, bardzo nieprzychylnym. Ale ona miała to gdzieś, nie bała się tego, co ludzie sobie o niej pomyślą. A my dzisiaj często boimy się, to jest taki, wiecie, widziałam wielu ludzi, dla których to był wręcz bożek, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Ich zachowanie wobec innych ludzi wytycza ta rzecz, co sobie ludzie o mnie pomyślą. To, że zachowują się tak, a nie inaczej, jest pod dyktando tego, co sobie ludzie pomyślą. Przede wszystkim przeważnie źle o tobie, tak? Że źle pomyślą. Tego się ludzie boją, że źle pomyślą, że źle wypadniesz w ich oczach i będą źle mówić o tobie. Do dzisiaj wielu z nas potrafi to zatrzymać. Ten tłum ludzi nieprzychylnych, ludzi, którzy wydadzą złą opinię o tobie, potrafi cię zatrzymać, żebyś zrobił coś być może szalonego dla Boga, jak ta cierpiąca na krwotok, że dotknie się jego szaty, a będzie uzdrowiona. Jak ta grzesznica, która nie bała się przy ludziach w publicznym miejscu swoimi włosami popsuć sobie fryzurę. Jak wtedy wyglądała, jak miała brudne włosy od stóp, a Jezus miał brudne stopy. Bo nosili sandały, stopy były okurzone, więc sobie musiała nieźle pobrudzić błotem włosy. Miała to gdzieś. Być może któraś z sióstr to by się bała iść z taką dziwną fryzurą później przez miasto. Tak? Co ludzie by sobie o tobie pomyśleli? Jak ty wyglądasz, kobieta? Ona się nie bała. To jest taka pierwsza rzecz, która zwraca moją uwagę, że tłum ludzi potrafi zatrzymać nas, żebyśmy nie przybliżyli się do Boga. Ale nie tak było w sytuacji tych ludzi. Oni napotkali na tą ścianę, ona ich zatrzymała, oni jako próbowali poniekąd walić tą głową w mur, ale kiedy zobaczyli, że muru się nie przebije głową, to stwierdzili, tędy nie da rady. Faktycznie nie da się rady. Oni faktycznie w pewnym momencie się poddali, ale nie poddali się w ogóle. Po prostu stwierdzili, nie tędy droga. Tym sposobem nic nie osiągniemy. Musimy znaleźć inny sposób. Inną drogę. Nie przyjęli do wiadomości, że się nie da. Da się, tylko musimy wymyśleć jakiś inny sposób. I wpadli na taki sposób, bardzo niekonwencjonalny. Jak nie idzie normalną drogą, wszystkimi takimi możliwymi sposobami, to musimy znaleźć inny sposób. Przez dach. Chociażby przez dach. Gwoli takiej jakby historycznej ścisłości, ich dachy nie były takie jak nasze. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że tu jest ścisk, ja jestem takim Jezusem, ludzie się garną i chcą na przykład przyjść do mnie, postawić kogoś przede mną i mieliby się tu przez dach przedostać, no to byłoby to spore wyzwanie, ten dach tu rozwalić. Ale tamte domki były inne. Po pierwsze były niskie, na dachy prowadziły schodki, dachy były zazwyczaj taką mieszanką mułu ze słomą i drewna. Te dachy szło zdjąć łatwiej. I ci ludzie to zrobili. Pomyśleli sobie, nie tędy, to spróbujmy przez dach. Możemy się domyślać, że pomiędzy nimi doszło do jakiejś wymiany zdań, jakiejś takiej burzy mózgów. To co my teraz zrobimy? Tak nie idzie, tędy nie, tu nas nie przepuszczą. Okna wszystkie zapchane ludźmi, nie przeciśniemy się, nie przejdziemy tej zapory z ludzi. Być może komuś zaświtała myśl. Ale zobacz, tu po schodach, jakby przez dach. Ktoś inny może to rozwinął, to może dach zwiniemy. Da radę, ktoś inny poleciał z nich, z tej czwórki po sznury. Dłuższe, żeby go spuścić na środek względem Jezusa. Ktoś inny może wiedział, jak to wszystko teraz zrobić. I im się udało. Przed sam środek, przed same stopy Jezusa postawili tego człowieka. Czy go położyli, o tak bardziej. Naokoło był tłum ludzi na zewnątrz, który mógł sobie pomarzyć o tym, a oni znaleźli sposób, żeby przed samego Jezusa, swojego przyjaciela sparaliżowanego, postawić, go położyć tam. Pomyślcie, to było takie trochę dla mnie bardzo szalone. Jezus mógł powiedzieć, no przecież głosił słowo, tak kazanie mówił. Co wy robicie? Czemu mi tu kazanie przerywacie, tak? Przeszkadzacie tutaj w głoszeniu słowa. Oni nie poczekali, aż skończył. Nie czekali. Po prostu Jezusowi przerwali i tego ich przyjaciela mu położyli pod nogi. Teraz coś z nim zrób. Jezus wcale na nich nie nakrzyczał, bynajmniej wcale nie mówił, co oni robią i tak dalej, ale zobaczył ich wiarę. Zobaczył ich wiarę. Słuchajcie, często jest tak, że w naszym życiu napotykamy różnego rodzaju przeszkody. I wielu ludzi te przeszkody zatrzymują. Już teraz abstrahując, że tu chodzi o ludzi, ale w ogóle, uogólniając bardziej, różnego rodzaju przeszkody potrafią nas zatrzymać, bo różne jakby sprawdzone czy sposoby nie działają. Ci ludzie byli bardzo kreatywni, twórczy, pomysłowi. Nie przyjęli do wiadomości, i to jest właśnie cecha wiary, że czegoś się nie da zrobić. Dobrze, może się nie da tak, to trzeba spróbować inaczej. Trzeba znaleźć nowy sposób. Bardzo być może czasami niekonwencjonalny. Zrobić coś, czego do tej pory nikt nie robił. Albert Einstein powiedział coś takiego. Kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. Ale kto idzie sam, dojdzie tam, dokąd nikt jeszcze nie doszedł. Kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. Gdyby oni poszli i zatrzymali się na tłumie, to by stali tam na zewnątrz, na samym końcu. Ale kto idzie sam, dojdzie tam, dokąd nikt nie doszedł. Oni zrobili coś, czego nikt inny nie zrobił. Udowodnili, że się da. Wobec tej sytuacji jakby niemożności, gdzie była pokusa, że być może, żeby zrezygnować, może spróbować kiedy indziej. Ale nie. Musi się dać. Okazuje się, że się daje. To wiecie, ksiądz Jan Twardowski napisał swoich jednych wierszy. Nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Jeśli Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Jeśli Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. A znacie takie powiedzenie pewnie, że jak przednie drzwi zamkniesz, to oknem ci wlezie, tak? Że komuś tak bardzo na czymś zależy, że jak go z tej strony przed nim zamkniesz drzwi, to znajdzie inny sposób wejścia. Wiecie, ktoś inny powiedział, że ludzie mówią, że się czegoś nie da zrobić, bo się nie da. A potem przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. Kiedyś był, już nie pamiętam szczegółów, ale kiedyś czytałem o takiej historii, biegaczy na jakiś tam dystans kilku kilometrów, że przez lat 50. zdaje się, była jakaś granica czasu nieprzekraczalna. Już nawet naukowcy udowadniali, że ludzkie ciało nie jest w stanie przekroczyć tej bariery czasowej, bo się po prostu nie da, bo ludzkie możliwości doszły jakby do swojego kresu. Dopóki nie znalazł się pierwszy biegacz, który przekroczył ten czas i przebiegł w krótszym czasie, tam kilku minut, tak, ten dystans. Dzisiaj, słuchajcie, ten dystans w krótszym czasie przekracza każdy średni zawodnik na tym dystansie. Ale musiał się znaleźć pierwszy, który udowodnił, że idzie to zrobić. Chociaż już nawet nauka jakoby stawiała barierę, że to już jest nieprzekraczalna granica. Często tak bywa w naszym życiu. Słuchajcie, w naszym życiu każdemu z nas będą pod nogi padać różne kamienie. Czy kłody będą nam pod nogi kłaść, tak? Czy spadać? Ale tylko od nas zależy, czy my z tych kamieni zbudujemy mur czy pomost. Mur czy most. No taki, jest taki wierzący biznesmen, Andrzej Burzyński, i on powiedział coś takiego. Jak ci rzucają kłody pod nogi, to zbuduj tartak. Jak masz kłody pod nogi, zbuduj tartak. Dostrzeż tym możliwość, że problem, że pojawienie się problemu nie jest po to, żeby nas, co my teraz zrobimy, no nie da się, tak? Nie, że problem stanowi wyzwanie, żeby odnaleźć nowe możliwości. Nowe możliwości. Jeśli jesteśmy wierzący, to wiemy, że dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, więc im bardziej wierzymy, tym bardziej wierzymy, że się nie da. Da się. Może się nie da w ten sposób, może trzeba znaleźć nowe możliwości, nowe sposoby robienia czegoś, żeby robić to w taki sposób, jak do tej pory nikt tego nie robił. W historii jest wiele takich sytuacji, nie tylko wierzących ludzi. Czytałem niejedną historię w takim po prostu świecie, tak? Co się zdarzyło. Gdzieś na przykład supermarkety. Kto dzisiaj nie chodzi do supermarketu? Jest ktoś, kto nie chodzi do supermarketu? Nie, nikogo nie ma? Wszyscy chodzą do supermarketu? Ale w latach tam, zdaje się, 50., 60., kiedy w ogóle ta idea powstała, to była rzecz nie do pomyślenia, żeby był sklep samoobsługowy. A znalazł się człowiek, który stwierdził, że to jest sposób na rozwój, na postęp. I w ciągu kilkunastu lat najpierw objęła cała jego sieć sklepów, całe Stany Zjednoczone, a potem to przeszło, inni pochwycili ten pomysł, tak? Nie ma, że się nie da. Kiedyś czytałem historię o tym, że jakby kiedyś przesyłanie paczek tylko pociągami szło, ale w pewnym momencie gdzieś powstały ograniczenia, że pociągami to coraz wolniej szło, więc ktoś wymyślił, że zrobi przesyłki samochodowo. Ktoś wpadł na pomysł, na myśl, że można coś zrobić w taki sposób, jak do tej pory tego nikt nie robił i po jakimś czasie okazuje się, że wszyscy tak robią. Bo to jest prostsze, to jest łatwiejsze, to daje więcej możliwości i tak dalej. Ale zaczyna się od myśli, tak, że ktoś przyjmie, że czegoś się nie da nie zrobić. Że da się, wszystko się da, tylko może trzeba pobudzić swój umysł, szukać innych rozwiązań. Być może czasami takich, które do tej pory nikt nie zastosował. Ale wiara, przez wiarę widzisz możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. To jest kwestia nastawienia w umyśle często, tak? To my decydujemy, czy zbudujemy z tych kamieni, które nam na drodze są, mur, który nas zablokuje, czy most, który pozwoli nam przejść ponad jakąś przeszkodą. Wiecie, kiedy lud Izraela wchodził do ziemi obiecanej, znaczy nie weszli, ale mieli wejść, poszło 12 zwiadowców i powiedziało co? Nie da się, to się nie da. Takie mury wysokie, kto je pokona? My nie mamy takich maszyn oblężniczych. A Bóg znalazł pomysł, żaden z nich nie musiał nawet na drabinę wleźć. Obeszli przez 7 dni to miasto i mury same padły. Do głowy by nikomu to nie przyszło. A jakie olbrzymy tam są, my nie damy rady. Taki chłop, jak dąb. Kto z nim pójdzie walczyć? I stwierdzili, tak, ziemia jest piękna, ale się nie da. Nie da się, my tam się nie pchamy na własną zgubę. To była ich niewiara, ta, która ich zgubiła. Tak naprawdę ta ich niewiara, zamiast ich ocalić, to ich zgubiła. Ich zgubiła. Bo się dało. Dawid później pokazał. Jednym kamyczkiem olbrzyma idzie powalić. Jednym kamieniem. Wcale nie musi miecza, nie musi zbroi, nie potrzebuje nie wiadomo czego. Chociaż chciano go przyodziać, tak? W zbroję, w miecz Saula, bo Saul to był chłop w Izraelu. O głowę przewyższał wszystkich ludzi innych, czytamy o nim. To musiałby też być kawał dziada. Pewnie z 2 metry wzrostu, może nawet trochę ponad. Ale Goliat miał 3. I pewnie 3 razy więcej ważył niż Saul. To był dopiero chłop. Ale Dawid pokazał, że się da. Śmiesznym kamyczkiem pokonać olbrzyma. Więc w naszym życiu bywają takie sytuacje, że my możemy jakby napotkać ścianę, gdzie widzimy, że to nas zatrzymuje. My mamy pragnienie, mamy cel, ale to nas zatrzymuje i oby nas to nie zatrzymało na zawsze. W sensie, że my się poddamy, że my zrezygnujemy i odpuścimy sobie. Jeśli to nas zatrzyma, to nie po to, żebyśmy, że tak powiem, poddali się. Owszem, nie ma czasami sensu dalej próbować czegoś, co nie działa i walić tą głową w mur, którego nie rozwalisz głową. Dobra, poddajemy się, nie tędy droga. Znajdziemy inną. Musi być inna droga. Musi być inny sposób. Jeśli wierzysz, to będziesz mieć. Znajdziesz. Kto szuka, znajduje. Kto prosi, otrzymuje. A kto kołacze, temu otworzą, tak? Nowe możliwości. I co widzimy tutaj dalej? Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: synu, przebaczone są ci grzechy. Akurat tą historię bym tutaj chciał bardzo skrócić, dlatego że Jezus powiedział do tego człowieka: synu. Już sam fakt, że powiedział do niego synu, często mówił do ludzi: córko, synu, świadczy o tym, jakie on miał do niego podejście, pełne miłości. Przebaczone są ci twoje grzechy. Nie powiedział do niego od razu: bądź uzdrowiony, tylko: przebaczone są ci twoje grzechy. Akurat w jego przypadku pewnie ten paraliż miał powiązanie z grzechem w jego życiu. I Jezus wiedział, że jego pierwszą potrzebą jest przebaczenie. Tego najpierw mu przebaczył, a później go uzdrowił. Ale widzimy też ludzi, którym się to nie spodobało. On obraża Boga. Nie chcę jakby w ten wątek za bardzo wchodzić, widzę tylko pewną przestrogę. Bo ci znawcy prawa założyli z góry, że Jezus obraża Boga. Oni wiedzieli i dobrze wiedzieli, akurat to dobrze wiedzieli, kto może przebaczyć grzechy. Tylko Bóg. To jest prawda. Ale oni z góry założyli, bo były 2 opcje. Albo Jezus w tym momencie bluźni, albo on jest Bogiem. I on ma takie prawo. Ale oni z góry założyli, wybrali złą opcję. Złe myśli, tak? Zaczęli chołubić w sobie. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. I to jest czasami takie niebezpieczeństwo, na które też musimy uważać w naszym życiu. Że przychodzi ktoś i robi coś, czasami tak jak Jezus był w tym momencie, był kimś, kto robił coś, czego nikt do tej pory nie robił. Jak łatwo było ocenić Jezusa, jak łatwo przychodziło tym religijnym ludziom, którzy znali prawo, dobrze je znali, przyszło ocenić Jezusa, że on coś robi źle. Bo tego nie wolno tak robić. I musimy czasami uważać, tak, że ludzie przychodzą do kościoła, a my zamiast dostrzec potrzeby ich serca, to mówimy: tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tak się nie wolno ubierać. tak nie wolno tego robić i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus dokonuje cudów tego, w życiu tego człowieka. On wstaje, bierze swoje łóżko, to posłanie i wychodzi. I wszyscy są zdumieni i wielbią Boga. Wielbią wielkiego Boga. Ale to, na co chcę zwrócić jeszcze waszą uwagę, to to, że tej niezwykłej rzeczy, tego cudu by nie było, gdyby tych czterech nie pomyślało, nie zrobiło tego, co zrobili. Ale to, na co właśnie chcę zwrócić waszą uwagę, to to, że ich było czterech. Że ten cud stał się dzięki temu, że było czterech przyjaciół, że było ich więcej, że był zespół ludzi. Ten sparaliżowany, chociaż z tekstu my nie możemy powiedzieć, czy on miał wiarę. Być może, to nie jest tutaj pewne, to nie wynika jasno z tekstu. Z tekstu widzimy jedno przynajmniej na pewno. Tych czterech miało wiarę. Być może on też, ten sparaliżowany. Ale tego nie jesteśmy pewni. W każdym razie, gdyby on miał wiarę, zakładając, że ten sparaliżowany także wierzył, że Jezus może mu pomóc, to nic nie był w stanie zrobić. No bo będąc sparaliżowanym, to raczej ciężko przyjść. Więc on był zdany na innych ludzi. Swoich przyjaciół, którzy mieli wiarę. Ci ludzie byli zdeterminowani. Oni nie tylko kochali swojego przyjaciela, tego sparaliżowanego człowieka. Nie tylko byli kreatywni, pomysłowi. Nie tylko wierzyli, że się czegoś nie da, że się to da radę zrobić. Oni musieli kochać tego człowieka. Tak jak wam mówiłem przy okazji, jak opowiadałem o dwóch postaciach w Nowym Testamencie, które miały wielką wiarę, że jedną z podstawowych wyróżników tych ludzi, którzy mieli wielką wiarę, była miłość do innych ludzi. I widzimy tutaj również, że miłość do ich sparaliżowanego przyjaciela powodowała nimi i sprawiła, że zrobili to, co zrobili, że byli też zdeterminowani, żeby zrobić to, co zrobili. I w Biblii wielokrotnie widzimy, że ludzie, którzy nie odpuszczali sobie, którzy wiedzieli, czego chcą i bardzo czegoś pragnęli, zyskiwali uznanie u Boga i podobają się Bogu. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, mówiłem wam o Jakubie, który co zrobił? Powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie odpuszczę wcześniej, dopóki nie stanie się, że to Boże błogosławieństwo będzie w moim życiu miało miejsce. Oni również mogli tutaj odpuścić sobie w pewnym momencie i stwierdzić: no cóż, chcieliśmy, ale się nie da. No sorry, trudno. Mówi się trudno. I wielu ludzi tak rzeczywiście postępuje, napotykając jakąś ścianę. Może spróbują raz, drugi, trzeci, jak się nie da, rezygnują. I poddają się zupełnie. Ale oni nie. Oni powiedzieli: my nie puścimy, dopóki nie pobłogosławisz, dopóki nie zobaczymy ciebie zdrowego. I tacy się Bogu podobają. Wiedzą, czego chcą, bardzo czegoś pragną i dążą do tego. I tych czterech, gdyby nie to, że oni pracowali razem, ich wspólna wiara umożliwiła, utorowała drogę do tego cudu. Nawet gdyby miał jednego przyjaciela ten paralityk, pewnie ciężko by było zrobić to, co zrobili. Ale w czwórkę się już dało. To jest siła zespołu. Kiedy jeden drugiego zachęca, kiedy jeden drugiemu poddaje pewien pomysł, a drugi może to podchwyci i to rozwinie. Może ktoś ma pomysł, ale do końca nie wie, jak to zrobić i ktoś inny ci podpowie, a może tak to zrobimy. I widzę tu pewien obraz. My jako Kościół jesteśmy zespołem takich wierzących ludzi. Ten paralityk jest też obrazem, czy możemy sobie wyobrazić, że ludzie w tym świecie są sparaliżowani grzechem w ich życiu. Oni może nie są faktycznie fizycznie paralitykami, ale z powodu grzechu w ich życiu są sparaliżowani, bo każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, więc nie są wolnymi ludźmi. Ich ciało nie jest w pewien sposób wolne. Nie prowadzą wolnego życia, tylko zniewolone życie grzechem. sparaliżowane przez grzech, nie żyją obfitością życia, które Jezus przynosi, tylko żyją życiem w niewoli, grzechu, więc sparaliżowanym, ograniczonym życiem. I zadaniem nas, jako Kościoła, jako wierzących ludzi, jest tych ludzi przed sam środek Jezusa postawić, położyć, przez naszą wiarę. Ileż to razy słyszałem ludzi o starogardzie mówiących. Tu się nie da, żeby ludzie się nawrócili. Albo kogoś to mówił o kimś, a o swojej rodzinie, nie, ja nie wierzę. Nie wierzę, żeby on się nawrócił. Wszyscy, ale nie on czy ona. Może też się spotkaliście z takimi postawami. Pamiętacie takie tony wypowiedzi? Nie da się. Nie da się zdobyć starogardu dla Chrystusa, nie da się tu zdobyć. Tu są ludzie tacy ciężcy, oni są tacy oporni, a im mniejsza miejscowość, tym gorzej, bo tam jest tak zamknięta ta społeczność, że tam się przebić to już w ogóle jest niemożliwe. Jeśli my tym karmimy nasz umysł, no to no cóż, tylko rozłożyć bezradnie ręce, nie? Zrobiliśmy, co mogliśmy i koniec. Ale jeśli jesteśmy w Duchu Świętym i Duch pobudza w nas wiarę, to nie ma, że się nie da. Nie przyjmujemy do wiadomości, że się nie da dotrzeć do ludzi. Może pewne sposoby już nie działają. Może nie ma sensu pewne rzeczy robić już, bo to nie działa, bo to nie trafia do ludzi. Może musimy znaleźć inne drogi dotarcia do serca człowieka albo konkretnego człowieka, który gdzieś tam jest w naszym życiu. Jeśli wierzymy, to możemy to zrobić. Ale co jest istotne, że tu też widać tą pracę ludzi razem. Jakie to jest ważne, że samemu w pojedynkę pewnych rzeczy nie zrobimy, tylko razem jesteśmy w stanie pewne rzeczy dokonać i utorować pewne drogi. Słuchajcie, grupa domowa w kościele to jest jak takich czterech przyjaciół. Jest jak takich czterech przyjaciół, którzy też zbierają się po to, żeby obmyśliwać sposoby, jak dotrzeć do tych ludzi na zewnątrz, albo ludzi, którzy są w naszym życiu, których kochamy, na których nam zależy, jak ich postawić przed Chrystusem, jak ich przyprowadzić do Chrystusa, żeby Chrystus dalej zrobił swoje, czyli dotknął się ich życia. Czasami, kiedy tak sobie wyobrażam, na takim spotkaniu grupy domowej rozmawiamy o kimś, na kim nam zależy, a kto dzisiaj jest daleko od Chrystusa i jest sparaliżowany grzechem w swoim życiu, to może ty sam już nie wiesz, jak do niego dotrzeć. Ale kiedy wspólnie myślimy nad tym, kiedy wspólnie się nad tym zastanawiamy i modlimy, to Duch Święty może podpowiedzieć, a spróbuj tego. Abyśmy mogli go wspólnie, razem przynieść do Chrystusa. Wspólnie, razem. Więc kończąc już, chcę, żebyśmy dokonali pewnej refleksji dzisiaj nad swoim życiem. Jeśli w jakikolwiek sposób ciebie tyczy się to, że dałeś się zniechęcić przez ludzi, z powodu ludzi, w jaki sposób ich postawy i to cię zatrzymało na drodze do Jezusa, gdzieś tam zatrzymało, gdzieś tam jesteś w jakimś oddaleniu, może obawa przed ludźmi, ich odrzucenie ciebie przez ich osoby, może ich zagłuszanie ciebie, może jakikolwiek inna obawa czy strach cię powstrzymuje, żebyś coś zrobił, to może dzisiaj jest dzień, żebyś stanął przed Bogiem i wołał do Niego, żeby pomógł ci to pokonać. Żeby nic cię nie zatrzymywało do tego, żebyś przybliżył się do Jezusa. Nie opinia ludzka o tobie, nie strach przed ludźmi i tym, co powiedzą, czy cokolwiek innego, co się wiąże z ludźmi. Może tym, co ktoś powiedział tobie, zachował się w jakiś sposób, co cię zgorszyło i przy okazji też niestety, ale zatrzymało do tego, żeby przyjść bliżej Boga. Dzisiaj możesz z tym się rozprawić i nie pozwolić sobie na to, bo to jest kwestia naszej decyzji, żeby cokolwiek nas zatrzymywało do tego, żeby się przybliżyć do Boga. Może stanęliśmy w naszym życiu wobec różnych przeszkód innych, nie tylko ludzkich, które sprawiły, że nasza wiara upadła, żeśmy w pewnym momencie rozłożyli ręce, czując się bezradni, nie wiedząc, co dalej zrobić, co można jeszcze zrobić. To może się tyczyć jakiejkolwiek sytuacji w naszym życiu. Ktoś może szukać pracy, ciągle nic. W Starogardzie nie ma pracy, tu w okolicy nie ma pracy. Trzeba za granicę wyjechać albo do dużego miasta, żeby znaleźć pracę. Tu się nie da żyć. Bardzo często słyszałem takie opinie. Może stajemy wobec różnych niemożności i potrzebujemy tej wiary od Boga, tego dopuszczenia najpierw do siebie, że ja przyjmę do wiadomości, że nie ma, że się nie da, że ja wierzę. Na razie nie wiem, ale kto szuka, znajduje. Kto prosi, otrzymuje. Kto kołaczy, temu otworzą. Więc będę szukać, aż znajdę. Będę tak długo prosić, aż otrzymam jakieś możliwości. Tak? Kto szuka, znajduje, więc znajdzie możliwości, które może wykorzystać. Jak nie idzie drzwiami, to wlezę oknem. Albo przez dach. Ale dopnę celu. Duch Święty chce w nas rozwijać to gorące pragnienie, że my nie jesteśmy z takich, co nie wiedzą, co dokładnie chcą. Albo że nasze pragnienie jest takie słabiutkie, że pierwsza lepsza przeszkoda i to nas zatrzymuje. Że nie. Niech jest tak, że przeszkody tym bardziej pobudzają w nas pragnienie. Nie osłabiają nas, ale wzmacniają nas. Bo muszą rozciągnąć naszą wiarę, nasze myślenie. Że czasami trzeba wyjść jakby z pewnych schematów ograniczonych, wąskich, że tylko tak, a nie inaczej można postępować. Nie. Bóg jest bardzo twórczy i czasami pokazuje nam pomysły, które nikomu jeszcze nie wpadły do głowy. Że da się coś zrobić. Ja na przykład w lesie stoję wobec takiej sytuacji teraz, gdzie jest taka bardzo trudna powierzchnia w lesie, gdzie leży drzewo, którego nie idzie zerwać, bo naokoło góry, mokro ten i wszyscy mi w pracy mówią, Tomek, to się nie da zrobić. A ja nie przyjmuję do wiadomości, łażę tu i tam i mówię, spróbujemy tego. I praca ruszyła. Teraz przyszła odwilż, znowu mówią, nie da się. Tam znalazłem kolejną drogę, spróbujcie tędy. Nie ma, że się nie da. Więc to ma bardzo czasami takie praktyczne przełożenie w naszym życiu. Że wierzysz, bo się da. I po trzecie, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na tę opcję, że jesteśmy powołani do tego jako Kościół, żeby nie w pojedynkę pewne rzeczy robić, ale że razem, jako zespół ludzi, jesteśmy tego w stanie dokonać, że nawet to miasto, nawet ten region będziemy w stanie postawić go czy położyć przed stopy Chrystusowe, żeby Jezus się dotknął ludzi tutaj, w tej okolicy. Ale do tego potrzebna jest ta nasza wiara, że my zechcemy razem nad tym wszystkim pracować. Że czasami nie dajesz rady coś zrobić, dlatego że próbujesz sam w pojedynkę. Że nie zaangażujesz i nie poprosisz innych, żeby tobie pomogli do kogoś dotrzeć. To tak swoją drogą zwróćcie uwagę na to, ilu z nas wie o niewierzących, których pragniemy przyprowadzić do Chrystusa, nie swoich, ale brata czy siostry. Że my często o tych ludziach nie wiemy, że my potrzebujemy, że tak powiem, zacząć nad tym wspólnie pracować, myśleć nad tym, w jaki sposób, jako grupa, taka na przykład domowa, my dotrzemy do tych ludzi. Bo zakładamy, przyjmujemy to jako założenie, jako aksjomat, jako prawda niezłomna, że nie ma, że się nie da. Da się. Może nie w tym czasie, może kiedy indziej. Może nie w ten sposób, może w inny sposób. Może nie do tej grupy ludzi, ale spróbować trzeba do innej. Może nie do tej sąsiadki, a do tej sąsiadki uderzyć i z nią nawiązywać relacje. Nie ma, że się nie da. I Bóg chce w nas rozwijać wiarę, żebyśmy byli jak tych czterech przyjaciół. I to jest moje marzenie dla nas jako Kościoła, żebyśmy byli właśnie takim Kościołem. Że i my w naszym życiu osobistym zakładamy, że nie ma opcji, że się nie da. Nie da się znaleźć pracy, nie da się tutaj żyć, nie da się tutaj rozwinąć i tak dalej. Nie, nie ma. i w naszym życiu jako Kościoła, w naszym wspólnotowym życiu. Nie ma, że ten Kościół się nie będzie rozwijać, nie ma, że do tych ludzi tutaj się nie będą nawracać, bo oni są zatwardziali, oni nie chcą i tak dalej, i tak dalej. To jest taka niewiara. Nie da się, że tutaj, nie wiem, firmy nie będą mogły się rozwijać, że tutaj biznesy nie będą mogły rosnąć, że ludzie nie będą mogli tutaj znaleźć pracy, która będzie nieść im nie jakieś tam byle jakie życie za najniższą krajową, ale że będą mogli się rozwijać i tutaj prowadzić życie godne dzisiejszym naszym wyobrażeniom. To wszystko jest kwestia, która zaczyna się w naszej głowie. Bo jeśli my z góry zakładamy, czy pod wpływem różnych niepowodzeń zakładamy, że się nie da i czasami się do tego nie przyznajemy, że tak naprawdę już nie mamy wiary. Traciliśmy wiarę, że się da, bo tyleż razy próbowałeś, czy próbowałaś. A może nie tą drogą trzeba iść, tylko innej szukać. Prosić Boga, żeby pokazał nam inne możliwości i rozciągnął nasze umysły. Także to powstajmy do modlitwy. Pozwólmy, żeby Duch Święty w nas pracował. Jeśli on się w jakikolwiek sposób dzisiaj ciebie dotyka, że coś z tego, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy, jest coś, co się tyczy ciebie, że ty z tym, że tak powiem, nie odejdziesz, zostawiwszy to bez głębszego wniknięcia w to. Nie? Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby dotykał się tych sfer naszego serca, które tego dzisiaj potrzebują w związku z tym Słowem. Panie, dziękuję ci, że ty dajesz nam twoje Słowo, które rozbudza w nas wiarę, które zachęca nas do wiary, żeby wierzyć i rozwijać się w wierze. Bo bez wiary to ani rusz. Bez wiary nie możemy się Tobie podobać. Bo jeśli nie uwierzymy, że Ty jesteś i nagradzasz tych, którzy Ciebie szukają, a my chcemy szukać, nawet jeśli w naszym życiu napotykamy różnego rodzaju przeszkody, ściany, niemożności, przyjmujemy to do wiadomości, ale nie poprzestajemy na tym. Szukamy dalej. Dlatego, że mamy przed sobą cel. Jako Kościół, by ten sparaliżowany wokół nas świat, tych sparaliżowanych grzechem ludzi, przyprowadzić do Ciebie. Postawić ich przed Tobą, stawić ich przed Tobą, żebyś dotknął się ich życia, żebyś uzdrowił ich, przebaczył im grzechy i uzdrowił ich, aby mogli powstać do wolności w Chrystusie. Panie, natchnij nas dzisiaj Twoim świętym duchem. Dawaj nam Twoją mądrość. Dawaj nam Twoją wiarę. Potrzebujemy jej w naszym osobistym życiu i w życiu nas jako Kościoła. Ty widzisz, z czym się zmagamy. Ty znasz nasze bolączki i te rzeczy, które nas powstrzymują. Ty, Panie, wciąż odsuwasz kamienie i dajesz nam wiarę, która pozwala nam odsunąć kamienie, a jak nie idzie, to je obejść. Albo podkopać się pod nimi, albo nad nimi. Jakikolwiek sposób. Nie ma, że się nie da. Dawaj nam, Panie, tę zdolność, byśmy nie byli tego pesymistycznego nastawienia, które kiedy pukają możliwości, to my odbieramy jako je jako hałas, który nam przeszkadza. Zamiast dostrzec, że czasami przychodzą nasze rzeczy i niektóre przeszkody są w naszym życiu po to, żeby rozwinąć naszą wiarę, żebyśmy zauważyli inne, nowe możliwości. Jak to powiedział, Panie, pewien człowiek w Indiach, który miał założyć fabrykę butów. To nic nie da, bo tu nikt nie nosi butów, a inny człowiek zauważył, tu wszyscy potrzebują butów. Jakże wiele zależy od naszego wewnętrznego nastawienia, Panie, i Ty pracuj dzisiaj w nas nad tym. Pokazuj nam, gdzie ono się Tobie nie podoba. Bo zaniechaliśmy wiary i dopuściliśmy niewiarę do naszego serca. Ale pomóż nam dzisiaj, Boże, jak pewien ojciec zawołał, wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Tak i my, Panie, wołamy do Ciebie, wierzymy w Ciebie, zaradź naszemu niedowiarstwu, które gdzieś tam w nas jeszcze jest, tli się, podnosi się. My chcemy je zatłuc, by żyć wiarą. Bądź wywyższony, Panie. Dotykaj się naszych serc. Niech to słowo, Twoje słowo, niech ono gdzieś tam wpadnie w nasze serca i nie wróci puste, dopóki nie wykona z tego, z czym zostało posłane, dopóki nie przyniesie owocu Tobie miłego. owocu wiary w naszym życiu. Determinacji, miłości, wielkiego pragnienia, które znajdują upodobanie w Twoich oczach. Amen.